Witam Was, drogie braterstwo, pokój Wam wszystkim. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę dzisiaj stanąć między Wami. Z niektórymi osobami nie widziałem się 7 lat albo dłużej, także jest to czas dla mnie bardzo wzruszający. W zasadzie pierwszy raz od 8 lat chyba jestem na takiej społeczności większej. Dziękuję też Zborowi Bielawie za zaufanie i za to, że mnie zaprosił. Zanim zacznę swój wykład, też chciałbym jeszcze przekazać pozdrowienia od mojego zboru, instytucji grantowej, zboru macierzystego w tej chwili. I też indywidualnie od mojej teściowej, od siostry Renki Sherman, też prosiła, żeby wszystkich z Was, braterstwo, bardzo serdecznie pozdrowić. Także zacznijmy.
Dziękujemy.
Dzisiejszy świat bardzo dużo mówi na temat pokoju i bardzo dużo mówi na temat jedności. W zasadzie można powiedzieć, że jest to świat, który marzy o tym, żeby na całym globie był pokój, nie było kłótni, nie było swarów, żeby były jakieś autorytety, które będą rozwiązywały spory ludzkości, żebyśmy wszyscy żyli sobie w jedności i w pokoju. Natomiast, tak jak widzimy, nie za bardzo się to światło gna. Ze względu na to, że ludzie w świecie są różni, mają różne pomysły, różne ideały, różne wartości. W związku z tym ciężko mówić o jakimś pokoju, czy też o jakiejś jedności. O ile brak tej jedności, brak tego pokoju w świecie nas nie dziwi, o tyle, jeśli spojrzeć na grono ludzi wierzących, no to już to zdziwienie wydaje mi się, że mogłoby być troszeczkę większe, ze względu na to, że ludzie wierzący, chrześcijanie mają swoją podstawę, mają swoją konstytucję. Tą podstawą jest Biblia, powinni ich słuchać. Mają też swoich nauczycieli, których cenią i szanują. A jednocześnie można też zauważyć, że nawet jeżeli te warunki są spełnione, to mimo wszystko często jest tak, że tego pokoju w społecznościach ludzi wierzących brak tego pokoju. Dlaczego tak jest? Dlatego, że powodów może być wiele. Jesteśmy ludźmi różnymi. Ale jeden z takich powodów jest też taki, że my jako ludzie wierzący mamy różne sumienia. Dzisiaj chciałem powiedzieć temat właśnie o sumieniu. Tak go zatytułowałem. Oparty on jest o pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, werset 2. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 5. Na celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary miłości. To jest temat, tak jak wspomniałem, sumienia. Chciałbym powiedzieć o takich rzeczach. O dobrym sumieniu, o złym sumieniu, o słabym sumieniu, być może nawet najwięcej właśnie o słabym sumieniu, jak również też troszeczkę poświęcić czasu tematowi jedności i wolności w kontekście właśnie naszego sumienia. Sumienie, co ciekawe, jest słowem, które nie występuje w Starym Testamencie. Tam wszędzie, gdzie braterstwo macie w nowym przekładzie, na przykład słowo sumienie w Starym Testamencie, tam w języku hebrajskim jest słowo, które tak naprawdę oznacza serce. Natomiast w Nowym Testamencie występuje słowo sumienie. Jest to greckie słowo, które brzmi synidesis. Oznacza pomysł, rada, świadomość, właśnie też również sumienie. Sumienie jest definiowane jako umiejętność i zdolność do rozróżniania i osądzania dobra i zła. Wewnętrzny głos mówiący człowiekowi, co jest rzeczą dobrą, a co jest rzeczą złą. Wewnętrzny głos, który też mówi człowiekowi, czy coś, co on uczynił, jest czymś dobrym, czy też jest czymś złym. Co ciekawe, w Biblii nie mamy zbyt wiele definicji, takich sensu stricte, natomiast akurat o sumieniu jest napisane coś, co może stanowić pewnego rodzaju właśnie definicji. List do Rzymian, drugi rozdział, werset 15, w Biblii Tysiąclecia, ten werset brzmi tak. Wykazują oni, tutaj jest mowa o poganach, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świat, a mianowicie ich myśli, na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Że sumienie jest tym świadkiem, który jest wewnątrz nas, który mówi, czy coś, co zrobiliśmy, jest rzeczą dobrą, czy też jest rzeczą nasze myśli, które nas albo uniewinniają, albo oskarżają w zależności od naszego postępowania. Kiedyś oczywiście to sumienie, które Bóg szczepił Adamowi i Ewie, było sumieniem doskonałym. Tak było na samym początku. Wiadomo, że w momencie, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, skażenie objęło wszystkie warstwy życia człowieka, zarówno jego zewnętrzne, jego ciało, jak i też jego wnętrze. Wszystkie rzeczy związane z moralnością, z etyką, a również z sumieniem. To sumienie też uległo dużemu zatarciu. To możemy generalnie na świecie zaobserwować. Dzisiaj żyjemy w świecie takim, w którym u niektórych ludzi jeszcze to sumienie pozostało w miarę dobre. Czasami nawet spotyka się takie osoby, które wystarczy, że źle się zachowają w stosunku do jakiejś innej osoby, no to już sumienie ich dręczy, chcą tą sprawę załatwić, przeprosić drugiego człowieka. Ale z drugiej strony mamy też takie osoby, które potrafią zabić innego człowieka i nic nawet w środku im tam nie dali. Ten wachlarz skażenia sumienia w dzisiejszym społeczeństwie, w dzisiejszej ludzkości jest bardzo, bardzo duży. Ktoś powiedział, że sumienie jest jak zegar. Zegar może chodzić dobrze. Chodził dobrze wtedy, kiedy Bóg stworzył go w Adamie i Ewie, ale może też chodzić źle. Najczęściej, zawsze w zasadzie jest tak w życiu człowieka skażonego w życiu potomków Adama i Ewie. U niektórych bardziej się spóźnia, bądź bardziej przyspiesza, u niektórych mniej, tak jak powiedziałem to przed chwilą. Natomiast w momencie, kiedy człowiek się nawraca do Boga, oczywiście wszystko się zmienia. Dlatego, że powstaje nowy człowiek. Nowy umysł, nowe uczucia, nowa woła. I Bóg obiecuje, że ten nowy człowiek będzie się odnawiał na podobieństwo Bożego Syna, na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Dotyczy to każdej warstwy naszego wewnętrznego życia. Dotyczy to również też naszego sumienia. Zegary się naprawia i ustawia. Sumienie też można kształtować, można naprawić. Jest taki bardzo ciekawy werset w pierwszym liście apostoła Piotra, w trzecim rozdziale i w wersecie 21. 1 Piotra 3,21. Kiedy mowa jest o chrzcie, to Piotr mówi, że ona jest obrazem chrztu, woda, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ciekawy tekst, bo chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I oczywiście w pierwszej brzegi to znaczy to, że człowiek, który się nawraca, przez wszystkie jego grzechy, które popełnił, są darowane. Człowiek jest czysty przed Bogiem. Ale wydaje mi się, że ten tekst też ma znaczenie takie, że Bóg obiecuje, że po nawróceniu jego sumienie będzie odnawiane. To sumienie będzie dobre. Będzie uczył człowieka, co jest dobre, co jest złe. Pewnych rzeczy, które przed swoim nawróceniem nie wiedział i bardzo często oceniał zupełnie odmiennie niż w chwili obecnej, kiedy jest chrześcijanin. Są takie trzy rzeczy, przez które Bóg naprawia sumienie człowieka. Wydaje mi się, że każdy z nich to mówi. Pierwsze to jest oczywiście Biblia. To Johnson napisał w jednym z tomów, że Biblia jest jedynym źródłem wiary chrześcijanina, jeśli chodzi o doktrynę. On jest też również podstawową zasadą życia chrześcijańskiego. Założyliście braterstwo tutaj to rozróżnienie. Jedynym źródłem, jeśli chodzi o doktrynę i podstawowym źródłem, jeśli chodzi o moralność. Dlatego, że nie dostajemy doktryny żadnej innej niż z Biblii. Natomiast jeśli chodzi o nasze życie codzienne, moralne, Biblia jest podstawą, jest główną zasadą, ale Bóg rozwija nas nie tylko przez Biblię, ale również przez swojego ducha i przez swoje opatrzności. Jest też bardzo ciekawy werset, na który zwróciłem uwagę, przygotowując się do tego tematu, który mówi o pewnych właśnie dwóch rzeczach, o których przed chwileczką wspomniałem. List do Filipian, pierwszy rozdział, 9 i 10 wers. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusa. A w Biblii Tysiąclecia jest to dane troszeczkę inaczej. Ja modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. Dwa elementy. Poznanie i wyczucie. Coś w środku nas. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem na jakiejś dyskusji, już nie pamiętam, czego ta dyskusja dotyczyła, z jednym bratem z kościoła charyzmatycznego. I dyskusja oczywiście była taka, że ja kładłem akcent na co innego, ten brat kładł akcent też na coś innego i zacytowaliśmy ten sam tekst. Mój akcent był taki. Abyście mieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli, przepraszam, werset wcześniejszy, 9, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznaniu. Na co on odpowiedział, tak, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. On zaakcentował to, ja zaakcentowałem. Natomiast prawda jest taka, że ta miłość ma obfitować i w jedno, i w drugie. Poznanie, takie biblijne, doktrynalne, ale też wyczucie, bo również przez to Bóg kształtuje nasze sumienie. Wszystkie rzeczy, które chrześcijanie mówi, wolne albo niewolne, są zapisane w Biblii. Czasami niektóre rzeczy człowiek czuje w środku. Nie umie ich jakoś sprecyzować, nie umie odnieść nawet jakiejś zasady biblijnej do pewnego jakiegoś wydarzenia, a jednak w środku coś mi podpowiada, jakiś wewnętrzny głos, że ma postąpić tak albo inaczej. Że ma poczucie winy w związku z tym, że coś uczynił, albo tego poczucia winy nie ma. Nie namawiam oczywiście do tego, żeby bezwarunkowo ufać swoim uczuciom, bo dzisiejsze chrześcijaństwo jest pełne niestety takich postaw, które tak bardzo zachęcają do ufania swoim uczuciom, że dochodzi do absurdalnych często sytuacji, że człowiek coś tam odczuje, coś sobie wymyśli, traktuje to jako głos Boży i w efekcie nawet może dochodzić do tragedii. Słyszałem takie opowieści o tym, że ktoś tam odczuł, że jakaś niewiasta ma być jego żoną, podszedł do niej, powiedział, że Bóg powiedział mu, że ona ma być jego żoną, ta niewiasta w związku z tym, że była to osoba świeża chrześcijanka, że tak powiem, odczytały to rzeczywiście jako głos Pana. Pobrali się, a wtedy był bardzo zły. Okazało się, że wcale to nie było małżeństwo z woli Bożej. Także nie chodzi mi o to, żeby ufać wszelkim swoim uczuciom, ale żeby być też czułym na pewnego rodzaju jakiś wewnętrzny głos, który może nam mówić, że pewne rzeczy, które robimy, albo pewne rzeczy, których nie robimy, są złe albo też dobre. Tak jak wspomniałem wcześniej, generalnie dobrą taką zasadą, biblijną zasadą jest to, że Bóg naprawia sumienie człowieka, że to sumienie człowieka jest coraz bardziej lepsze niż sumienie dobre. Ale niestety Biblia też mówi o czymś takim, jak sumienie złe. I co ciekawe, mówi to w kontekście nie tylko osób niewierzących, z definicji te sumienie mają nie do końca dobre, ale mówi to też w kontekście osób wierzących. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, wersety od 1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach wstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, będą szukać nauczania. Wiedzeli o budą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występ. Naznaczonych w sumieniu piętnem występ. A Biblia Tysiąclecia tę końcówkę oddaje, którzy mają własne sumienie napiętnowane. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze do przekładu interlinearnego Procapio księdza Popowskiego, to oddaje to jeszcze ciekawie. O błudzie mówiących kłamstwa, którzy wypalili sobie swoje sumienie. I komentarz jest taki, że to słowo, które jest tutaj użyte na wypalili swoje sumienie, to jest jedno słowo, złożone słowo, oznacza, zacytuję, metaforycznie wypalenie żelazem sumienia jak zbędnej narośli na ciele lub miejsca zatruwającego organizm jadem. Ciekawe, że do takiego stopnia człowiek wierzący wedle tych słów może wypalić swoje sumienie. Tak, jakby to była jakaś narość rakowa zupełnie potrzebna. Sumienie można sobie zniszczyć, dlatego że do grzechu można się przyzwyczaić. Wtedy sumienie przestaje działać. Pamiętam parę lat temu, a może nawet kilkanaście lat temu, przeczytałem taką jedną opowieść księdza Malińskiego. Sam tytuł był przed piękny, czy to jest na perskim przeczytał, być może nie jest dokładny tytuł. Natomiast bardzo duże wrażenie na mnie to opowiadanie wywarło. Bywa tak, że człowiek w swoim życiu słyszy różnego rodzaju rzeczy, wielu nie zapamiętuje, a czasami coś słyszy i zapamięta sobie do końca swojego życia. To opowiadanie zapamiętałem aż do dzisiaj. Chciałem do mnie nie przeczytać, ale powtórzyć, o co tam chodziło. Dlatego, że wydaje mi się, że jest bardzo pouczające. Opowiada ono o pewnym chrześcijaninie, który trafił do miejsca zwanego właśnie przed piekiem. Gdzieś tam w świecie bardzo pobożny chrześcijanin trafił do miasta, które było miastem bardzo złym, bardzo zepsutym. Spacerował przez cały dzień po tym mieście. Widział różnego rodzaju złe rzeczy, które tam się działy. Bardzo ubolewał nad tym, że rzeczy miały to miejsce. Pod wieczór trafia do hotelu. Hotel też obskurny, gdzie schodzi do restauracji. Pierwsze, co mu proponują, to szklanka wódki. Oczywiście odmawia. Potem proponują mu nierząd, też oczywiście odmawia. Różnego rodzaju jeszcze brudne, złe rzeczy. Oczywiście ten chrześcijanin odmawia, jest bardzo zgorszony tym, co tam mówi. W międzyczasie jest on cały czas obserwowany przez zwykłego. Kiedy wraca do swojego pokoju, pierwsze co robi, długo się modli i czyta Biblię. Potem zasypia. W momencie, kiedy zasypia, te złe anioły podchodzą do niego i chcą go zabić. Pierwsze co robią, to uderzają go w głowę. Ale o dziwo nie zabijają go, ponieważ czują, że coś mają na swojej głowie. Podgrywają kołdrę, patrzą na tę głowę. Dziwią się, bo nigdy tego hełmu nie widzieli, ale nie mogą go zabić. Kiedy myślą sobie, że już przegrali, przychodzi im na myśl, żeby zwrócić się o poradę, jak zwyciężyć tego człowieka, ponieważ traktowali go jako zagrożenie. Zawsze sól ziemi jest zagrożeniem dla tego świata. Ponieważ pokazuje, jaki człowiek powinien być, jak był Chrystus w tym, co się tutaj będzie. To jest dla ciemności oczywiście zagrożenie, bo ja się świętości. W związku z tym, że chcą go zabić, zwracają się do jednego z upadłych aniołów, który zajmuje się specjalnie takimi przypadkami. I ten człowiek, ten anioł, nie chce od razu zaciągnąć tego chrześcijanina do zła, ale stosuje metodę małych kroczków. Na samym początku proponuje mu dobrą restaurację i niedobre jedzenie. Potem proponuje mu toast za ich spotkanie. Oczywiście chrześcijanin mówi, że on nie pije. Tamten człowiek upadły anioł mówi, ja też nie piję, ale przy takiej okazji przecież można spróbować się napić, bo spotkaliśmy się nie na darmo. Dobre obyczaje, dobre maniery u tego człowieka. I efekt jest taki, że chrześcijanin wraca znowu do hotelu, do swojego domu, do swojego pokoju, ale już do końca trzeźwy. Otwiera Ewangelię i czyta. Klęka się mu, ale nie czyta już tak długo i nie klęczy już tak długo. Znowu padli aniołowie, przystępują do niego, chcą zadać mu cios w serce, ale znowu coś powoduje, że ten nóż nie zatrafia się w sercu tej dziady. Kiedy odkrywają kołdrę, ponownie widzą, że jest pancerz na jego ciele. Przez to nie mogą go zabić. Ale potem ten chrześcijanin się budzi. Tak jak pewnie wiecie, sytuacja zmierza do tego, że coraz bardziej wchodzi w ten świat. Coraz bardziej się w ten świat widzi. Ale to, co mnie najbardziej wstrząsnęło w tej całej historii, to jest to, że na końcu nie tyle to, że ten chrześcijanin upadł, rzeczywiście, ale sama końcówka, kiedy upadli aniołowie, chcą go zabić na końcu, odkrywają kołdrę, patrzą, nic nie ma, nie ma hełmu, nie ma zbroi. I wtedy, kiedy chcą go zabić, przychodzi rozkaz z góry, który mówi, nie zabijać, on już jest nasz. Człowiek przeszedł. I myślę, że jest tak, że chrześcijanie, zwłaszcza w krajach europejskich, zmagają się najbardziej, to nawet nie jest przejście na stronę przeciwnika, ale to jest dojście do takiego stanu, w którym sumienie przestaje człowieka oskarżać, przestaje mu wskazywać to, że grzeszy. I ten człowiek staje się lepiej. Tak jak objawienie mówi, bądź zimny albo gorący. Że jesteś letni, wypluje cię z dna. Coś, co nam grozi dzisiaj, to jest właśnie letność, brak pasji. Mój ojciec jest tenisistą. Zaczął grać w tenisa, kiedy miał 18 lat. Potem mnie zaraził tą pasją do tenisa, tak mi troszeczkę przeszło. Ale wierzcie mi, drodzy braterstwo, że to jest jego pasja, to jest jego życie. Od samego początku, kiedy pamiętam nasz dom, jego życie polegało na tym, że przychodzi do domu, je obiad, zostawia nawet całą rodzinę, idzie na ten. Całe życie wie. To nie było dobre, bo oczywiście miało to konsekwencje takie, że ta rodzina się po pewnym czasie rozpadła. Teraz ma ponad 70 lat, już nie ma tych kordów, jest po udarze, ale w związku z tym, że ma dużo czasu, to idzie gdzieś pod jakąś szkołę, na której też są korty, pomimo tego, że nikogo nie ma. Bierze rakietę i spędza tam godziny, uderzając sobie o ścianę, patrząc na ten kort. Bo to jest jego życie. To jest jego pasja. Mówię to po to, żeby pokazać, że chrześcijanin tak naprawdę to powinien być właśnie ten człowiek. Z taką pasją, z takim życiem. Kiedyś jeden z forów internetowych miał taki podpis: mam pasję dla Jezusa. Chciałbym dla Niego zmienić cały świat. Chciałbym dla Niego pozyskać cały świat. To była jego pasja. I to nie był tylko jego podpis. Widać było to w jego życiu, które się przejawiało akurat na tym forum internetowym, ale widać było, że to jest jego pasja. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których mam wrażenie, cały ten świat sprawia to, że chrześcijaństwo czasami bywa dodatkiem do naszego życia. Że to nie jest cel i istota naszego życia, ale jest jakiś tam dodatkiem. Ale tej pasji bywa, że ma. Podobają mi się takie świadectwa i takie doświadczenia, w którym się czytam, że przyjeżdża jakiś misjonarz gdzieś do jakiegoś zboru i mówi: jest okazja do tego, żeby wyjechać na misję. I nagle zgłasza się 18-latka, która dopiero co skończyła liceum, czy 19-latka, mówi: tak, ja chcę na to nic jechać. Bo coś w jej życiu się dzieje. Gdzieś tam w jej sercu coś zabrało. Rzeczywiście ona ma pasję w męczec. Grzech potrafi sprawić, że człowiek jest oszukany i to zaczyna żyć życiem lepiej. Ale grzech też potrafi być piękny i rozkoszny. Prawie człowieka ubić swoją powagę. To tak jest chyba w liście do Hebrajczyków taki werset, który mówi o Mojżeszu, że zamiast rozkoszy grzechu wolał cierpienie z góry morza. Grzech potrafi człowieka nawet też rozkoszować. Gdy sumienie przestaje pełnić rolę strażnika, stopniowo usuwamy je jako coś zbędne, niepotrzebne, wtedy może się stać tak, że grzech zaczyna być dla nas czymś rozkoszy. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, skrajny taki przypadek, diabeł, jego motto: zło bądź moim dobrem, dobre bądź moim złem. To już jest taki skrajny przypadek. Oczywiście, drodzy braterstwo, nie chciałbym, żebyście sobie pomyśleli, że ja jestem święty, jestem lepszy tutaj od was, ja nie grzeszę i nie mam z tym problemu, oczywiście mam. Ale chcę wychodzić z takiego założenia, że jeżeli pojawia się w moim życiu grzech, jeżeli pojawia się w moim życiu coś złego, to nie chcę się do tego przyzwyczaić. Nawet jeżeli zmagam się z czymś wiele lat, a są takie rzeczy, z którymi się zmagam wiele lat, to nie chcę się poddać i nie chcę, żeby w którymś miejscu mojego życia było powiedziane: dobrze, ja pasuję, mój diabeł zwycięży. Bo to jest porażka. To jest porażka. Natomiast jeżeli nawet po 20 czy 25 latach człowiek osiągnie jakieś zwycięstwo nad jakimś grzechem, to tym, którzy zwyciężyli, to wiecie, jak są tych zwycięstw. Coś mi. Kiedy byłem świadkiem swoje taką małą dygresję powiem, a propos tego, kiedy zaczynałem swoje chrześcijańskie życie, to zaczynałem jako świadek Jehowy. I w świadku panuje taka tendencja i generalnie jest taki pogląd, że czas i przypadek stanowią wszystko. Więc cokolwiek człowieka spotka, to jest to przypadek i jak gdyby Bóg za bardzo w to nie interweniuje. Pamiętam, że jak pierwszy raz się spotkałem z braćmi z Epifanii, to był chyba Andrzej Jowo, z którym wtedy rozmawiałem, zwrócił mi uwagę na list do Rzymian 8:28, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Bogiem mówią. Jest taki raz. Andrzej powiedział wtedy takie słowo, że nic nie dzieje się w życiu chrześcijanina z przypadku, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. I tak mnie to urzekło i tak to mi się spodobało, że od tamtej pory bardzo ta myśl jest tak osadzona w moim sercu, ale jednocześnie zdaję sobie też sprawę z tego, że jest to myśl bardzo niebezpieczna. Bo człowieka ze świata, jeżeli coś spotka złego, to może sobie pomyśleć, no rzeczywiście to był czas, przypadek, tak się stanie. Natomiast jeżeli chrześcijanina spotka coś złego, to wie, że stało się to z pozwolenia Bożego, że Bóg wiedział, że coś takiego się dzieje. I wtedy zawsze się pojawia pytanie, czy ktoś zachoruje, czy zostanie zwolniony z pracy, czy obojętnie co. Zawsze pojawia się pytanie, dlaczego. Czemu tak się dzieje? Czy Bóg chce coś w moim życiu pokazać, coś powiedzieć? Nie wiem, jak wy macie braterstwo, ale ja tak mam, że często się obwiniam, szukam wtedy w sobie później. W poniedziałek miałem właśnie taką sytuację, kiedy zdarzyło mi się nieszczęście. Spowodowane przeze mnie. Z mojej własnej nieuwagi. I oczywiście pierwsze pytanie, jakie sobie zadawałem, to dlaczego? Dlaczego tak się stało? Drugie pytanie, być może jest to kara za jakiś grzech. I wtedy człowiek analizuje całe swoje przeszłe życie i szuka swoich grzechów, takie, które mogłyby powodować tę karę. Zawsze się jakieś grzechy znajdą. Ja swoje grzechy też znalazłem. Nie wiem, dlaczego to, co się stało, ale być może to też kara za grzech. Natomiast jak o tym rozmyślałem, to przyszła mi do głowy taka myśl, że warto by było żyć tak, z tak czystym sumieniem, żeby w chwilach, kiedy człowiekowi zdarzy się jakieś nieszczęście, żeby zdarzy się coś złego, mieć na tyle sumienie czyste, żeby móc powiedzieć: Panie, mam sumienie czyste. To nie jest kara za jakieś moje grzechy. Czy jest to możliwe? Dwa świadectwa. Apostoł Paweł powiedział pod koniec swojego życia, ile dobrze pamiętam, napisał chyba do Tymoteusza: jeżeli źle mówię, to mnie poprawicie, ale napisał: do niczego się nie poczuwam. Biblii Gdańskiej to jest chyba oddane: nic na siebie nie mam. Ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Ze względu na to, jak go sądził Pan, Paweł był w takim stanie, w którym mógł powiedzieć: do niczego się nie posłucham. Nie poczułem. W innym miejscu mówi, że całe życie służyłem Bogu z czystym sumieniem. W drugim liście do Koryntian, 4:2 mówi też Paweł: lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Szczególnie mnie poruszyły te słowa, że wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywali. Takie było świadectwo apostoła Pawła. W jednym z krajów protestanckich, nie wiem, czy to jest Holandia, czy jakiś inny kraj, do dzisiaj ponoć to funkcjonuje, że ludzie nie mają w domu zasłon albo ani firanki. Wzięło się to z czasów reformacji, dlatego że ludzie wtedy wyszli z takiego założenia, że ich życie jest czyste, przezroczyste i w związku z tym nie mają nic do ukrycia w swoim domu. Każdy moment, kiedy zgaśnie światło wieczorem, nie mają nic do ukrycia. Każdy sąsiad, który przechodzi, może spojrzeć, może zobaczyć, jak to żyje, że nie jest to życie grzechu. I to jest dobre, że życie nasze powinno być właśnie tak jawne, przezroczyste. Żebym mógł pokazać swój komputer każdej osobie i ona nie znalazła by tam nic złego. Żeby każdy mógł zobaczyć, jakie filmy oglądam, z jakich programów korzystam, jak żyję i żeby nie znalazła tam nic złego. Tak bym chciał żyć. Myślę, że każdy z nas. Ale jeszcze bardziej poruszyło mnie świadectwo niż apostoła Pawła, poruszyło mnie świadectwo z Księgi Hioba, 27 rozdział, werset 6. Job mówi, podtrzymuję moją sprawiedliwość, nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego grzechu. Tak mówię. Moje sumienie nie potępia ani jedynego mojego grzechu. Niesamowite świadectwo. Czy jest to ważne, żeby tak żyć? Wydaje mi się tak, że bodajże dwa dni temu, albo trzy dni temu, nie pamiętam, był tekst w Mannie o uświęceniu. Ktoś przypomni z bekterstwa? Nie dojście do pokoju, do święta. Ale taka jest wola Boża, uświęcenie nasze. Ciekawy był komentarz, że człowiek tak naprawdę niekoniecznie musi mieć kazanie, niekoniecznie musi się wykazywać w jakiejś działalności wielkiej, takiej zewnętrznej, zewnętrznej dla Boga. Ale to, co Bogu chodzi, to uświęcenie. Przyjęcie woli Bożej za własne uświęcenie. Dojście do stanu wewnętrznej świętości. Bez dobrego sumienia jest to nieosiągalne. Dobre sumienie będzie nas przestrzegane przed grzechem. Będzie nam mówiło, co mamy robić, z czego nie mamy robić. Często stosuję taki przykład, powiem go też jeszcze raz, być może niektórzy z was, braterstwo, będą słyszeli, że stan świętości w środku człowieka to jest taki stan, w którym jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić, że Bóg teraz przychodzi tutaj do nas i mówi, daję ci 2 tygodnie czasu na to, żebyś mógł robić, co chcesz. Możesz grzeszyć, a ja cię nie ukażę, bo masz 2 tygodnie czasu do wolności. To stan wewnętrzny człowieka świętego jest taki, że on nie zgrzeszy. Ponieważ Bóg oczekuje od nas tego, że nie będziemy grzeszyć nie dlatego, że nie możemy, tylko dlatego, że to nie leży już w naszej naturze. Tak samo jak niemożliwe jest zgrzeszenie dla Boga, tak samo dla nas ten grzech nie powinien być. Tyle jeśli chodzi o złe sumienie. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o słabym sumieniu. Oprócz dobrego sumienia i oprócz złego sumienia Pismo naucza także o sumieniu słabym. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 8, werset 7 mówi, lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Wiadomo, o co tam chodziło. Zresztą po prostu Pan pisze, były takie osoby, które spożywały mięso ofiarowane wołanom i w sumienie w związku z tym nie było obciążone, ponieważ uważali, że wszystko to, co sprzedawane w jadkach, Pan to stworzył, w związku z tym mogą jeść. Ale osoby, które były przyzwyczajone do bałwochwalstwa, jak spożywały takie mięso, to ich sumienie słabe z natury, tak jak Pan mówił, się kala. Sumienie słabe jest to sumienie słabe, jest to sumienie niedojrzałe, nieukształtowane. Takie, które niekoniecznie potrafi rozróżnić między dobrem a złem, ale też takie, które niekoniecznie zawsze potrafi rozróżnić nie tylko pomiędzy tą sferą moralną i uchwyciową, dobrem i złem, ale też pomiędzy prawdą i nieprawdą. Bo grzech i skażenie weszło nie tylko do naszych serc, ale też weszło do naszych umysłów. I apostoł Paweł opisuje podobną rzecz w 14 rozdziale. Bo może jeszcze wcześniej powiem. Tak, opisuje w 14 rozdziale listu do Rzymian. Może przeczytam pierwsze 6 wersetów, bo one są dosyć ciekawe. 14 rozdział, 26. a słabego wierzę przyjął w siebie, zdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś wierzy. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. Ten, kto nie je, niech nie osądza tego, który nie je. Albowiem Bóg to przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Postoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Tak każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. W tej sytuacji dwa razy różne zdania. Jedni jedzą mięso, słabi nie jedzą mięso. Jedni przestrzegają jakiegoś dnia dla Pana, być może był to samo, być może jakiś inny dzień. Drudzy nie przestrzegają żadnego dnia dla Pana. Dwie postawy. I ciekawa rada apostoła Pana. Co zrobić z takim bratem? Bo wiadomo jest sytuacja, że jeden z nich, jedna strona musiała błądzić, a druga strona nie błądziła. Jedna miała rację, a druga strona tej racji nie miała. Ciekawa rada jest Pawła z tym, co zrobić z bratem, który ma słabe sumienie. Paweł nie mówi, udowodnij mu, że niejedzenie mięsa jest rzeczą niewłaściwą. Albo udowodnij mu, że już nie jesteśmy pod przymierzem zakonu i nie obowiązują nas żadne dni do przestrzegania. Paweł nie mówi, żeby tego nie mówić. Myślę, że Paweł byłby za tym, żeby powiedzieć swoje zdanie. Ale Paweł też nie nalega, żeby do końca tego brata tam umordować i powiedzieć mu, tak, musisz tak wierzyć. Bo jak nie będziesz wierzył, to stanie się z tobą coś. Można powiedzieć, trzeba nawet powiedzieć ludziom o swoim stanowisku, tak jak człowiek wierzy. Ale czasami jest tak, że ludzie idą dalej. Tak jak wspomniałem, mówią, jeżeli nie będziesz wierzył tak jak ja, to w takim razie jesteś niewierny Bogu. Problem jest taki, że w myśl tego, co tutaj apostoł Paweł napisał, taką postawę można swojego brata zabić. Można swojego zabić. 15 werset tego 14 rozdziału mówi tak. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, dla którego Chrystus ma. Zwracam braciom uwagę. Nie zatracaj poprzez swoją postawę. Przez pokarm brata, za którego Chrystus umarł. Zastanawiałem się też, w jaki sposób można zatracić swojego brata. Oczywiście przynajmniej mi pierwsze, co się rzuciło, jak gdyby na myśl, to, że brata można zatracić przez to, że doprowadzić do tego, że on po prostu odejdzie od Chrystusa, odejdzie od Pana. Swoją postawą, taką nieposkromioną, sprawić to, że on będzie czuł się niechciany, odepchnięty i odejdzie od Pana, odejdzie od Chrystusa. Myślę, że tak rzeczywiście jest. Natomiast może być też jeszcze inna przyczyna zatracenia swojego brata w takiej sytuacji. List do Rzymian, 14 rozdział, werset 23. Brzmi tak. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzech. Myślę, że druga przyczyna, dla której można zatracić swojego brata, to nawet nie tyle go wypchnąć ze społeczności, ale złamać jego słowo. Że ten człowiek zacznie robić coś, do czego wcale nie jest w środku przekonany. Ale ktoś go zmusi do tego, żeby postępował tak, jak ja sobie w danej chwili wyobrażam. Pod wpływem presji złamie swoje sumienie i będzie robił inaczej niż wierzył. To jest pierwszy krok do tego, żeby ta lawina postępowała. Jest to nie mniej tragiczna postawa, dlatego że sytuacja, w której jest wywierana na wierzącego presja, by wierzył bądź nauczał niezgodnie z tym, co mówi jego sumienie, sytuacją nie. Jeżeli złapie się czymś w sumieniu raz, to ta osoba będzie się przyzwyczajała do tego, żeby to sumienie łamać się coraz częściej. Chrześcijanin ma żyć w prostocie, szczerości, ideałem, jest mówieniem tak, i dodałbym jeszcze czasami nie wiem, też bywają sytuacje. Ale ta zachęta do nieoszukiwania samego siebie, do życia w szczerości, również względem swojej usługi, która jest cały czas aktualna. Dlatego też apostoł Paweł stosuje taką radę. Ta rada jest bardzo prosta. Zostań tego Pana. Jeżeli jest sytuacja taka, że on się trapi tak, żeby to miało zagrażać jego zbawieniu, to zostań. Daj mu czas. I daj Panu czas na to, żeby go przekonał. Niech Pan go uczy, niech Pan go wychowuje. Być może będzie to trwało 2 lata, być może 5 lat, być może 10 lat, być może 20, być może do końca swojego życia, ale dać Panu czas na to, żeby ten brata nie zapomnieć. Czasami jest tak, że mamy takie tendencje do tego, żeby wpychać wszystkich w jeden taki kształt, w jedno pudełko i formować ludzi naokoło siebie na wzór taki, jakim jesteśmy. Przychodzi mi do głowy taka jedna sytuacja w życiu Dawida. Może pamiętacie braterstwo, kiedy Dawid przychodzi na pole bitwy, walki z Filistynami i pyta, co się dzieje. Mówią mu tam, że jest taki jeden Filistyn, Goliat się nazywa, który lży szeregi wojska izraelskiego, że Dawid się burzy i chce z nim walczyć. Co wtedy robi sam? Wtedy sam. Daje Dawidowi swoją zbroję. Hełm swój, pancerz i swój miecz. Dawid, o ile dobrze pamiętam, nie był w jakiejś wielkiej postury. Saul był najwyższy z ludu. Więc siłą rzeczy nie za bardzo do niego nie pasowało. Ale tak też mówi Biblia, że Dawid nie mógł chodzić tam nawet w tej zbroi, bo się nie czuł. Nie czuł za bardzo, nie czuł się dobrze. Zdjął to, wziął swoją torbę, wziął kija, wziął 5 kamyków i zabił na miasto. W taki sposób jego głos był chciał. Wydaje mi się, że czasami tak jest też z naszym życiem. Czasami chcielibyśmy wepchnąć człowieka w jakiś pudełko. Albo go widzi zupełnie inaczej, w innej służbie. Albo inaczej służące. Pamiętam, to było chyba w czasach Wesleya, nie kojarzę dokładnie kaznodziei, ale czytałem, że jeden z bardziej znanych ewangelistów był człowiekiem, który miał duży dar przemawiania do ludzi i dużo ludzi pod wpływem jego służby nawracało się do Boga. Ale bardzo w środku był strachliwy. Po prostu bał się ludzi. Do takiego stopnia, że jak głosił Ewangelię, to tak trzymał rękę, bo bał się patrzeć na ludzi. I teraz, gdyby ktoś był jakiś taki bardzo chcący podporządkować sobie inny, to bym powiedział, nie masz prawa tego robić. Załóż prawa, weź tą rękę na bok i wtedy możesz głosić Ewangelię. Ale u Boga czasami tak nie jest. Czasami Bóg wykorzystuje słabości człowieka, jego niedoskonałości i pomimo tych słabości, albo nawet nie wykorzystuje, ale pomimo tych słabości wykorzystuje coś innego. Kiedy Lutrowi zarzucano to, że ty, jakiś tam mnich, stajesz naprzeciwko całego kościoła rzymskiego, który od 1500 lat naucza i włada tutaj całą Europą, to Luter odpowiedział takie słowa: upodobało się Bogu raz przemówić przez osób. Zamknął usta wszystko. Czasami tak jest, że my mamy jakieś swoje pomysły, a Bóg ma zupełnie inne. Dobrze jest. Złamanie sumienia powoduje też utratę mocy. Ponieważ zbliżamy się już do końca, powiem tylko krótko, że w życiu codziennym, kiedy człowiek traci moc, cierpi na tą świętość człowieka. Wtedy, kiedy człowiek naucza, cierpi na tym jego nauczanie. Dlatego, że bardzo często jest w nauczaniu, które jest po prostu odczytem, a nie ma w tym życia. Jest człowiekiem świadomie grzeszącym, ze złamanym sumieniem i jedyne, co może zrobić, to coś przeczytać. Ale na pewno nie powiedzieć coś, co leży w jego sercu, co jest pasją jego życia. Ale może być też druga strona medalu, mianowicie taka, że złamane sumienie może człowieka nauczyć się pokryzji. Bo kiedy wychodzi za mównicę, mówi piękne słowa, a tak naprawdę w życiu jest pokryzji. Słuchałem kiedyś takiego kazania pod tytułem Moc Przebaczenia. I jeden z brat, który mówił to kazanie, opowiadał historię, której przyjaciel jest znany kaznodzieja, mówił właśnie takie namaszczone, jak to użył takiego słowa, namaszczone słowa. A w pierwszym rzędzie siedziała jego żona, Rebeka z ludzi. I kiedy skończył tą swoją taką żarliwą przemowę, jakiś brat czy siostra podeszła do tej siostry i zapytała się, jak to jest żyć z takim świętym mężem? A ta żona powiedziała, nie, nie znam tego człowieka. Ale w domu jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy stał. Hipokryzja, która jest spowodowana tym, że człowiek inaczej żyje i inaczej głosi. Tak naprawdę świadectwem naszego życia to nie jest to, co powiemy, tylko to, po co jesteśmy w rodzinie. Jak mi widzi moja żona, jak mi widzi moja córka. Czy widzi mnie jako hipokrytę, jako człowieka, który spędza czas na bzdurnych rzeczach, czy widzi moją pasję do domu. Nie mówię o tym, że widzi mnie bezgrzesznego, bo każdy mnie to widzi. Ale czy widzi jakiś cel i pasję w moim życiu, która rzeczywiście jest inna. Czegoś jestem hipokrytą, który potrafi ładnie powiedzieć, ale w swoim życiu codziennym niestety tak niczym. I na koniec już jedna jeszcze rzecz. Też nie chciałbym w tym braterstwo, żebyście nie zrozumieli tutaj jako człowieka, który nawołuje do jakiejś anarchistycznej wolności i tak dalej. To nie jest moim celem. Uważam, że Biblia jasno mówi o tym, że mamy dążyć do jednomyślności. Jest do Filipian 2:2, wypełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tą samą miłość, zgodni, pożywieni jednomyślnością. To jest ten ideał, do którego trzeba dążyć. Natomiast nie może to być, albo inaczej, musi to być też czynione w poszanowaniu czyjegoś wolnego sumienia i poszanowaniu czyjejś wolności. Ostatnimi miesiącami chodzi mi po głowie taka myśl, że ruch badacki, nasz ruch zostanie utworzony na podstawie takich dwóch filarów. Miłości do prawdy i miłości do wolności. Jest prawdą to, że warto walczyć o każdy centymetr kwadratowy prawdy. Podpisuję się z tym pod tym i zgadzam się z tym. Ale jednocześnie też warto jest miłować wolność. Prawo drugiego człowieka do tego, żeby postępował i wierzył zgodnie ze swoim sumieniem. Nie żebyś siał anarchię, ale jeżeli sumienie mu podpowiada, że ma tak wierzyć, to żeby też to uszanować. Pan go wychował. Ciągle w to wierzę, że te dwa filary, ta miłość do prawdy i miłość do wolności w dalszym ciągu są aktualne. Jeden z moich braci często daje taki przykład małżeństwa, że mówi, że małżeństwo nie dzieli się dlatego, że ja z żoną mam na jakąś tam sprawę inny pomysł. Jest to prawda, rzeczywiście się nie dzieli. Ale z drugiej strony małżeństwo też powinno dążyć do jednomyślności. Małżeństwo ze sobą rozmawia, dyskutuje o różnego rodzaju problemach i stara się wypracować też jedno zdanie. Żeby mieć jedno zdanie, jedno myśl. Ale jednocześnie też ma poszanowanie jedno do drugiego, akceptuje czyjąś suwerenność drugiej osoby. Zawsze będzie napięcie między wolnością, zawsze będzie napięcie między wolnością a prawdą. Ale trzeba znaleźć jakiś złoty środek, przynajmniej starać się, żeby to znaleźć. Miłując prawdę, szanować też czyjąś wolność sumienia. Chciałbym zakończyć życzeniami tego dla siebie samego, dla braterstwa, również też wersetem z pierwszego listu do Tymoteusza, 3 rozdziału, werset 9, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym synem.